Wczoraj, kiedy szliśmy na nabożeństwo, kiedy, już może nawet wcześniej, kiedy Wacek do mnie zadzwonił, aby korektę wprowadzić do tego, że będzie więcej nas, pomyślałem sobie, jak my się pomieścimy, jaka to będzie organizacja, czy będziemy mogli wysłuchać w należytym, że tak powiem, spokoju tego, co Pan ma do nas powiedzieć. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no nigdy nie jesteśmy, rzadko jesteśmy w takim gronie. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, no powiedziałbym, kameralnego naszej ilości, spokój. No ale pomyślałem sobie, modlimy się o to, jest naszym marzeniem, aby nasz się zbór powiększał, a więc mamy okazję zobaczyć, jak to będzie, jeżeli nas przybędzie. I nie powinienem się z tego powodu, pomyślałem sobie, nie powinienem się z tego powodu martwić czy troszczyć. Cieszymy się, że jesteście wśród nas. Bardzo mnie zbudowało to, co wczoraj bracia mówili. Na początku brat Piotr. Poczuła mi jego radość, że jest tutaj. Że on tak to odbiera, że tak się cieszy, że jest wśród nas. Że mógł przyjechać, że mógł pokonać. Nie było problemu, nie jest dla niego to problemem. I że ma radość ze społeczności. Brat Maciej mówił o jedności, bardzo ważnej rzeczy, bardzo ważnej, bo dwie osoby dzisiaj, kiedy dwie osoby czy trzy osoby rozmawiają, są to zdania podzielone. Są to trzy racje, a może nawet i pięć, chociaż to są trzy osoby. A więc jakże ważną jest społeczność, ta prawdziwa, Boża społeczność, jeżeli nas jest coraz więcej. Ale to nikt nie jest w stanie, powiem, z nas w jakiś sposób... Nie, mamy w tym udział, mamy bardzo wielki udział, ale jeżeli podporządkujemy się Bogu, wtedy Bóg jest w stanie zaprowadzić i porządek, i ład, i tą swoją prawdziwą, Bożą społeczność. Tą miłość wlać w nasze serca. Bo faktycznie my jesteśmy ludźmi i my jesteśmy zdolni tylko do... Nasza natura, ta wewnętrzna natura jest zdolna do tego, aby przeszkadzać takiej społeczności, aby rozrabiać. A z drugiej strony pomyślałem sobie, mówicie pięknie, nie łapcie mnie za słowo, dokończę. I pomyślałem sobie, chciałbym zobaczyć, jak żyją. To nie znaczy, że tak nie żyją. Nie, nie. Bo pamiętam ich usługę, ich kazanie rok temu i wydawało mi się, że jakiś krok jest do przodu. Nie wiem, ale czułem to, że zrobili w życiu duchowym. Jakby w jakiś sposób jakby okrzepli. Nie wiem, jakoś tak to odbierałem. I to, co mówili, jest bardzo istotne, bardzo ważne i pomyślałem sobie, i chciałbym to widzieć. Buduje mnie to, że mówią, że tak czują, ale jeszcze bardziej by mnie budowało to, kiedy bym to widział. Kiedy bym widział, jak budują tą społeczność, tak jak mówią. Co nie znaczy, że zaprzeczam temu, że tak nie czynią. Każdy z nas by chciał zobaczyć Pana Jezusa, który dzisiaj chodzi i to, co mówił, żeby zobaczyć naocznie, prawda? Żeby spojrzeć na Niego, nawet na Jego wzrok, jak On patrzył się na ludzi, jak On rozmawiał z ludźmi. Prawda? Jakby nas to zbudowało. To nie znaczy, że jesteśmy ubodzy poprzez to, że nie widzimy, absolutnie. Tym bardziej mamy wielką łaskę, ale nas to buduje. Bo wielu ludzi mówi, ale tak nie żyje. I to jest bardzo przykre. I to powoduje zgorszenie często. Także tak to jest w naszym życiu. Dobrze, jeżeli o tym mówimy i to jest piękne, i tym się budujemy. I to, co mówimy, i jak mówimy, i żyjmy w ten sposób. I żyjmy w ten sposób. To jest bardzo istotne. To buduje, to najbardziej buduje. Po uczynkach waszych poznają. Jeżeli miłość będziecie mieli, to zobaczą. Jeżeli jak wy się miłujecie, zobaczą waszą miłość wzajemną, i do mnie, to was, to ich przyciągnie. Niekoniecznie może i piękne kazania, co nie znaczy, że nie, że słowo, tak. Ale po uczynkach was poznają. No tak, teraz mi uciekło, jeszcze chciałem do brata Mariana wrócić, ale mi uciekło. Nie wiedziałem, że nie mam takiego twardego dysku i to gdzieś mi umknie, no ale trudno. Nie będę zastanawiał się do końca, bo czas ucieka, a jeszcze jeden z naszych braci, oprócz Waldka, tak mamy przynajmniej w zamiarze, żeby usłużył. Tydzień temu, kiedy, tak już chyba w tym roku zacząłem ten piąty rozdział Ewangelii Mateusza, I tydzień temu, kiedy wróciłem do domu, pomyślałem sobie, czy za tydzień mam dalej, czy mam coś nowego. Kiedy dowiedziałem się, że przyjadą do nas goście, pomyślałem sobie, chyba zmienię coś w tym. Ale skoro już tydzień temu wiedziałem, że chcę o tym mówić, to nie będę już zmieniał. Chociaż jest to dziwne słowo, powiem na dzień dzisiejszy, na początek być może, bo mówi o grzechu. No ale z drugiej strony, dlaczego dziwne, prawda? Dziś mamy wieczerzę i mówienie o pewnym kolejnym grzechu, to mówienie, bo być może on był, być może on jest, być może przyjdzie. A jest to bardzo taki popularny grzech i często wydaje się, że my nic nie mamy z tym wspólnego, że raczej nie, nas to nie dotyczy. Nie. Może akurat. I może akurat dzisiaj jest to, może być dla kogoś to przeszkodą. Ale dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest czas łaski. Dopóki czas łaski trwa, jest wszystko możliwe. I dzisiaj może ktoś punktować. Nie tylko ze swoich czynów, swoich myśli. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. 27 werset do 32. Jest to fragment, który mówi o cudzołóstwie. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Tak jak już na początku mówiłem, słyszeliście, że wam powiedziano. Znowu jest słyszeliście, to co zaznaczałem, że Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż wam powiedziano. To, co je mówili faryzeusze. I tu mówi, i słyszeliście, że wam powiedziano. Wspomina dekalog. Nie będziesz, nie cudzołóż. I przypomina im, nie będziesz cudzołożył. I oczywiście dalej idzie, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, nie popełnił i już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I wydawałoby się, że Pan Jezus powiedział coś nowego. Ale czy tak naprawdę Pan Jezus coś powiedział nowego, co już nie było powiedziane? Faryzeusze i w ogóle zakon uważał, że kiedy ten akt cudzołóstwa dokona się, już powiem, to jest dopiero grzechem. A kiedy on sobie myśli i pożąda, i wiadomo, jakie to są myśli, jakie to jest, to dopiero tego absolutnie od tego zwalnia. Czy tak? Czy mogli tak myśleć? Czy mieli prawo, czy prawo mojżeszowe pozwalało im na to? Nie. Kiedy otworzymy, może otwórz, ale jeżeli nie, to druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział i ostatni, jest to jakby rozwinięcie. Tam, kiedy jest nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. I tym 17 wersecie mówi, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Pan Jezus przypomniał po raz kolejny, Pan Jezus nie przyszedł zmienić, powiem, zakonu. Nie, on wypełnił. I przypomniał po raz kolejny, że to już było. To absolutnie nie zwalniało ich od tego odmyślenia, nawet w sferze umysłu, pożądliwości. Bo mówi wyraźnie, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego, nie pożądaj. Czyli nie myśl. Nie tylko, że cudzołóstwo sam już dokonane to było grzechem, a myśleć to można było i marzyć sobie, czy pożądać w swoich myślach. Nie wolno było. Nie wolno było. To też był grzech. Nie pożądaj sługi, nie pożądaj służebnicy, wołu, rzeczy materialnych, domu, środków lokomocji. Nie było wtedy samochodów, były osły na przykład. Nie pożądaj tego. Jest to, jest to bardzo charakterystyczne. Nie pożądaj. I wielu myśli, że to, co być może jest ukryte, to, co się dzieje w sferze myśli, to nie jest aż tak do końca grzechem. Ale czy na pewno, czy to nie jest grzechem, tego nikt nie widzi. Tego nikt nie widzi. Nawet o tym może nawet się nikt nie domyśla. Ale jest to choroba. Jest to grzech. Wyobraźmy sobie człowieka, który jest chory, no niech już będzie ten rak, który jest praktycznie no, po części nieuleczalny, kiedy jest diagnoza, że jest to jakiś tam rak i ktoś leży już w szpitalu, nie ma dla niego ratunku. Być może przeżywa, cierpi z tego powodu. Jest to choroba, która, powiem, konsekwencją tej choroby jest śmierć, bo medycyna, mówię, są pewne rzeczy leczalne, ale załóżmy, bo tak też jest, prawda? Wielu ludzi umiera na tą chorobę. I jest to choroba, która spowoduje śmierć. Niestety, ona spowoduje śmierć. Ale też są choroby, które nie bolą, których nawet w pewnym stopniu może nawet nie czujemy, ale też które powodują śmierć. Jest taka choroba, jak tak zwana, kiedyś tak mi lekarz powiedział, jest to cichy zabójca, jest to nadciśnienie. Jeżeli ktoś to ma, jest to duże nadciśnienie, ono nie boli. Można z tym chodzić, można pracować i nagle często, no był zdrowy, prawda? Chodził i nagle umarł. No co się stało? Był zdrowy. Nie był zdrowy. On też był chory. Ale, no, z jednej być może sobie lekceważył to, ale to nie było widoczne, prawda? Ale ona w konsekwencji doprowadziła ta choroba nieboląca i niewidoczna, nieuzewnętrzniająca się, spowodowała jednak w konsekwencji śmierć. Tak samo jest i z cudzołóstwem. To nie tylko, że dokonane cudzołóstwo jest grzechem i oczywiście za grzech jest śmierć. Jeżeli myślisz, jeżeli pożądasz, to też popełniasz naprawdę grzech, jakbyś cudzołożył. Oczywiście konsekwencje być może na tym życiu są inne, jeżeli już jest dokonany fakt, a może, bo to tylko się dzieje, ale to jest grzech. To też powoduje, że tracisz kontakt z Bogiem. Tracisz kontakt z Bogiem. W twoim życiu jest grzech. Żyjesz w grzechu. To nie to, że ty zgrzeszyłeś raz. Ty żyjesz w grzechu, świadomym grzechu. Pożądasz. Cudzołóstwo. Rzecz, która wydawałaby się, nas być może nie dotyczy. Chwała Bogu, jeżeli nie dotyczy. Ale co się dzieje w naszych umysłach? I nie to nie tylko tyczy się, powiem, mężczyzn. I kobiety też pożądają. Żebyśmy nie byli, może ktoś, to się tyczy tylko to mężczyzn. Nie, kobiety też pożądają. Ale na pewno mężczyźni są tymi wzrokowcami. Oni bardziej, rzeczywiście bardziej. Oni to być może są bardziej narażeni na to. Drodzy, jest to niebezpieczny grzech. Jest to niebezpieczny grzech. Jest to niewidoczny grzech. Jeżeli dzieje się tylko w sferze naszego umysłu. I być może nam się wydaje, właśnie nikt tego nie widzi, nikt o tym nie wie. Być może nawet żona, czy mąż, czy ktokolwiek, pastor, nigdy się o tym nie dowie. Ale pamiętajmy, że ktoś o tym wie. Ktoś zna nasze myśli. I to jest grzech. To jest cudzołóstwo. Wyobraź sobie, być może nawet sobie nie wyobrażasz tego, bo absolutnie takie rzeczy nigdy bym się nie dopuścił. Ale w sferze myśli? A może lubisz oglądać coś, co jest nieczyste? To jest grzech. Tak mówi Jezus Chrystus. Nie pożądaj. Nic. Nie tylko w sferze tej seksualnej, ale też nie pożądaj nic, co należy do twojego bliźniego. Cokolwiek by to było, jeżeli pożądasz, jeżeli zazdrościsz. Jeżeli wtedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, i później jeżeli prawa ręka twoja gorszy cię odetnie ją. Takie drastyczne te słowa Jezus Chrystus mówi o tym, aby odciąć. I też jest to takie znamienne, mówi prawa ręka, prawa oka. Kiedyś większą wagę jakby przywiązywano do tej prawej części. Po dziś dzień nawet często tak było. Ja pamiętam, kiedy Marcin się urodził i był leworęczny. No nie ma go, jest w szkole. Moja mamusia nawet taki miała, trzeba go tam przyuczać do tej lewej ręki, do tej prawej, przepraszam, nie? No i było takim zdziwieniem, dlaczego go tak... Gdzieś tam to tak było i jest jeszcze, że ta prawa to jest ważniejsza i tak dalej. I być może dlatego Pan Jezus mówi właśnie o tej prawej, o tej ważniejszej, o tym czymś cennym. Dla nas bardzo cennym. Czyż prawa ręka obojętnie, ale ta prawa ręka, którą nie jest dla nas cenna, jest praktycznie bez niej nie możemy, nie wyobrażamy sobie bynajmniej normalnego egzystowania, czy oko, prawda? A Pan Jezus mówi, wyłop je na przykład. Coś cennego i Pan Jezus mówi, nie ma w ogóle, absolutnie, nie ma jakichś żadnych skrupułów, mówi, wyłup je. Czy do końca mamy sobie wyłupać? Nie. Są rzeczy, które są dla nas bardzo cenne, są rzeczy, które są dla nas bardzo cenne, ale nawet jeżeli ta cenna rzecz, ta ważna rzecz, ta drogocenna dana rzecz przynosi nam ujmę, powoduje grzech w naszym życiu, to mamy nawet tej, powiem, bezcennej rzeczy pozbyć się. Nie ma nic, powiem, ważniejszego, nie ma nic bardziej ważniejszego jak czyste życie. I to na to Pan Jezus Chrystus zwraca uwagę, nie ma nic. Cokolwiek by cię odłączało od mojej społeczności, musisz się tego pozbyć. Chociaż byłoby to najbardziej dla ciebie wartościowe. Jak mówi też o tym, kto nie ma w nienawiści żony, matki i tak dalej. Nie? I ja, też nie. Jeżeli ktoś ma pierwsze miejsce przed Bogiem, Pan Bóg, Bóg mówi dla ciebie, jeżeli to jest większą wartością, aniżeli ja, to musisz się tego pozbyć. Ja jestem największą wartością. Jakiś zachłanny, prawda? Nie. To jest prawdziwa też wolność. Bóg nas prowadzi do prawdziwej wolności. Mówi, ja jestem najważniejszy i chcę być najważniejszy w twoim życiu. Chcę być najważniejszy w twoim życiu. Cokolwiek jest jeszcze wartościowe i powiem, i bardziej wartościowe niż Bóg, niż Jezus Chrystus, to musisz się tego pozbyć. To musisz się tego pozbyć. I teraz jeszcze wracając tak do tego, może nie tyle cudzołóstwa, ale ktokolwiek by opuścił żonę swoją. Oni mieli w zwyczaju opuszczać swoje żony i sobie brać drugie żony. Nigdy nie było w zamiarze Bożym, aby tak, akurat żeby tak się sprawy miały. Ja kiedyś już mówiłem stąd, że Bożym zamiarem to była jedna żona i jeden mąż. Jedną Ewę tylko Bóg stworzył Adamowi. Nie stworzył mu dwóch czy trzech i powiedział, no teraz to ci będzie jeszcze lepiej. Nie. Mówi, ta jedna ci wystarczy. Ta jedna ci wystarczy. No dzisiaj często ludziom nie wystarcza ta jedna żona czy ten jeden mąż. Mało. I później, jeżeli jednej jest mało, to i 10 będzie mało. Prawdopodobnie. Na pewno będzie mało. Ale drodzy, ja wierzę, że jesteśmy przekonani o tym, że ta jedna nam wystarczy. Ale czy ta jedna, czy ten jeden jest dla nas, powiem, najważniejszy? Czy nasza żona, czy wasza żona, czy moja żona, czy wasz mąż jest, powiem, bo to też się wiąże z tym pożądaniem. Czy jest dla was, powiem, tym tą miss i tym master, tak? To mister się mówi, tak? Tym naj. No i ktoś powie, no nie, no tutaj można polonizować, prawda? Nie można polonizować. Kiedy dokonywaliśmy tego wyboru, każdy z nas, kiedy dokonywał wyboru lub ci, którzy dokonają tego wyboru, jeżeli już znajdą sobie tą wybrankę, albo Bogu pozwalają, żeby znalazł, to jest to ktoś naj, prawda? Chcemy przebywać jak najwięcej, chcemy rozmawiać i tylko z nią czy z nim rozmawiać. Prawda? Jest to naj? Czy nie? Czy robimy jakąś gafę, mówimy, o, pierwsza lepsza na przykład, czy pierwszy lepszy, no niech on będzie. Nie. Ten ktoś jest dla nas naj. I tak powinno być. Nie może być inaczej. Jakikolwiek on jest. Pan Jezus, kiedy w ogóle, czy my dla Jezusa Chrystusa nie jesteśmy naj? Czy może nie jesteśmy tacy drodzy, jesteśmy mu nieprawdopodobnie, to nawet sobie nie wyobrażamy, jak nas miłuje, jak nas ukochał z naszym całym jestestwem, z naszymi umnościami, z naszym wyglądem i nigdy nam nie mówi na temat czegokolwiek na temat naszego wyglądu. Pan Jezus nas takim, jak jesteśmy, ukochał i oczywiście on nas kształtuje. Drodzy, mamy swoje współmarzonki, współmarzonków i oni są i byli dla nas kiedyś naj. Jeżeli dzisiaj nie jest naj, to jest źle. I dzisiaj, i przede wszystkim dzisiaj, on powinien jeszcze być bardziej drogi, jeszcze bardziej droga. czy nie? Drodzy, jeżeli dla nas nasza żona będzie najdroższa, jeżeli dla nas nasz mąż będzie najdroższy, najpiękniejszy i ma taki być. Dla ciebie ma twoja żona i twój mąż ma być najpiękniejszy, najpiękniejszy. Bóg tego chce. Ty nie masz się oglądać, właśnie ty nie masz się oglądać. To jest twoje najcenniejsze. To jest twój skarb. Twoja żona, twój mąż, twój przyszły mąż, twoja przyszła żona. I że z wiekiem być może się starzejemy, bo się starzejemy, być może wtedy być może ktoś chce się oglądać. Absolutnie, absolutnie. Jeżeli żyjesz z Bogiem, to twoja druga połowa jest ci jeszcze bardziej cenniejsza. Naprawdę jest bardziej cenniejsza. I pomimo, że się pojawiają zmarszczki, być może pojawiają się inne rzeczy, jesteśmy bliżej. Taki przykład z naszego zboru podam. Nie będę mówił kto, ale my wiemy, kto to jest. Pewien brat niedawno udawał się na kurację. I dzień, mogę to powiedzieć, czy nie mogę? I dzień wcześniej udali się na spacer. Nie jest to śmieszne, absolutnie. Mnie to buduje. I płakali, że się rozstają na 3 tygodnie. A są już 20 ileś tam lat po ślubie. I płakali. Poszli na spacer i płakali, że się rozstaną. O czym to świadczy? Że są dla siebie naj. Że w ich głowie nie ma innej czy innego. Nie ma pożądliwości, bo być może on jest bardziej przystojny, nie wiem, elokwentny, może ma więcej pieniążków i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, Bóg stworzył człowieka, to mężczyznę i kobietę i wie, co jest nam potrzebne. I mówi, nie cudzołóż. Jakie to jest przykre, kiedy ktoś ma i ktoś w ogóle myśli, nie popełnia, ale myśli o kimś innym. I nie wie, co ma w domu, jakie ma, do czego, co mu Bóg dał, każdemu z nas. No ale ktoś powie, na przykład, w moim przypadku jest zupełnie inaczej. Może moja żona jest niewierząca, może mój mąż jest niewierzący. Ale Bóg mi mówi, tu nie ma jakiegoś aneksu. Dobrze powiedziałem, aneksu. W tym przypadku możesz. Nie, on też dla ciebie jest naj. Bo kiedyś był. Kiedyś go wybrałaś, czy kiedyś go wybrałeś. Drodzy, Bóg zwraca nam uwagę na nasze życie, na pewien grzech cudzołóstwa, który jest bardzo istotny w naszym życiu. Może być ukrywany, ktoś może z tym żyć, ale jeżeli żyjesz z tym grzechem, on spowoduje śmierć, twoją śmierć duchową. Jeżeli nie będziesz z tego pokutował, jeżeli się z tego nie odwrócisz. Bo jeżeli żyjesz, masz czas łaski. Masz i możesz się z tego odwrócić, możesz pokutować. Boże, wybacz mi. Być może tak postępowałem. Boże, pomóż mi spojrzeć inaczej na moje na przykład małżeństwo, na moją żonę, na mojego męża. Pomóż mi. Nie chcę tak żyć. Bóg przyjdzie i posili. Bóg ci da zwycięstwo w tym. I twoja żona i twój mąż będzie dla ciebie najdroższy. Nie będziesz żył w tym grzechu. I nie żyjmy, albo nie myślmy. Też to kieruję do młodych. Nie myśl w ten sposób. Nie myśl w ten sposób. Nie pożądaj. To jest grzechem. To cię oddziela od Stwórcy. Dzisiaj mamy stół. Drodzy bracia i siostry, wiem, że dotknęłem się być może grzechu takiego, o którym być może mało mówimy. No bo dlaczegoż mamy mówić? Nikt nas nie popełnia. Nikt nas... Wierzę, ale nie wiem, co jest w naszych głowach, drodzy bracia i siostry. I może sobie gdzieś tam popuszczamy w naszych umysłach, w naszych myślach i popuszczamy sobie wodze. Dlaczegoż nie? Nie. Nie. Ale jeżeli dla nas, nasza żona, nasz mąż będzie tym, czym ma być, nawet nie spojrzymy, bo będziemy wiedzieli, co mamy, co cennego mamy, co nam Bóg dał. Co nam Bóg dał? Dał nam coś, co jest najcenniejsze dla nas. To Bóg dla nas wybrał. Albo my sami wybraliśmy. I wybraliśmy to, co jest najcenniejsze. I szanujmy to. I nie pożądajmy ani żony, ani bliźniego, ani jego wołu, ani jego samochodu, oczywiście w przenośni, ani jego osła, ani tego, co on ma. To, co my mamy. To, co już nam, czym nas już Bóg obdarzył. Dziękujmy za to, co mamy, bo mamy wiele. Mamy za co dziękować. Amen.
Chyba Pan Bóg niech będzie. Ja też się cieszę, że mogę tu być dzisiaj, na tym miejscu, pośród Was. Wczoraj nie miałem takiej okazji, znaczy okazję miałem, tylko w sumie na 45 minut Was słuchać Słowa Bożego. Musiałem iść do pracy i żałuję tego, że nie mogłem już mieć, od godziny chyba 16 mieliśmy taką społeczność już wczoraj. I no troszeczkę no nie zmarnowałem, ale nie skorzystałem z tego wspaniałej, coś wspaniałego, coś co mógłbym otrzymać, coś co mógłbym usłyszeć i przyjąć do swojego serca, wszystkie Słowo Boże. Ale cieszę się z tego, co już mogą usłyszeć. Za te słowa, które padały od braci. I tak sobie myślałem, żeby te słowa, które były mówione, żeby były udziałem w moim życiu. Tak właśnie, jak dzisiaj było wspomniane, żyć tym słowem, które się mówi, czynić to, co Bóg nas oczekuje. To jest ta nauka, to jest to uczenie się. Tak jak zawsze mówię, że do końca człowiek się będzie uczył. Do końca Bóg będzie prowadził i coś jeszcze nowego będzie pokazywał. Coś jeszcze tam może pokazać to, że myślimy, że jest już dobrze w jakiejś dziedzinie może, ale Bóg pokaże coś jeszcze, że jednak nie tak jeszcze. Jeszcze to trzeba zmienić, to zostawić. Tam nie iść, tego nie mówić. I to jest ta nauka, co naprawdę wierzę, że będzie do końca naszych dni. Ale naprawdę, żeby nie być tylko tym słuchaczem Słowa Bożego, ale wykonawcą, żeby to Słowo było w nas żywe. Ja dziękuję Bogu za to, że naprawdę przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć, że możemy być tu razem zgromadzeni. Bo to Jego zasługa jest, że jesteśmy tu razem. To Jego ofiara, to Jego śmierć powodowała to, że jesteśmy tą rodziną duchową, że jesteśmy tu na tym miejscu zgromadzeni. To jest łaska Boża, że możemy tu być, możemy nawzajem się budować, wzmacniać się. To jest wielka rzecz. Chciałbym się krótko przeczytać Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, rozdział 14. Dzieje Apostolskie, rozdział 14, od 21 wiersza. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego, do tego miejsca. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Tak sobie pomyślałem, kiedy Was zobaczyłem, że w takim dużym gronie, to pomyślałem sobie tak, że chyba też macie taki dział, żeby też jeździć, wzmacniać duszę uczniów, mówić, że trzeba przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Wierzę, że też się dzieliliście się tym, co przeżywaliście. Może jakieś uciski, próby, doświadczenia. I Bóg daje zwycięstwo, Bóg daje pomoc, łaskę swoją. I to nam wszystkim potrzebne jest to, aby się w tym wzmacniać. To, żeby jedni od drugich odbierać to, co przeżyli, to, co jest naprawdę prawdziwe, to, co daje pokój, co daje radość. Myślę, że taką też macie ten dział taki, bo to, jak brat wspomniał, to jest ten trud. Przyjechać tutaj, poświęcić się. Widzę siostrę Teresę na wózku. Bardzo się cieszę, że tu jest. Że naprawdę poświęca ten czas. Nie patrzy na swoje ułomności, że może być ciężarem dla kogoś. Nie, to jest rodzina duchowa, która sobie pomaga, która sobie daje radę z tym, bo wie, że to jest dobre, że to jest według woli Bożej, pomaganie, wspieranie się jednych drugich, nosienie tych ciężarów. Naprawdę to jest to, że możemy my odbierać to, że naprawdę Bóg wam błogosławi, bo on daje siłę, moc swoją, że pokonujecie ten trud, tą drogę, tą odległość, aby utwierdzić też nas, jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest wspaniały, że daje swoją siłę, moc i łaskę, swój pokój, że możemy nawzajem się odwiedzać i przekazywać to, co przeżywamy, to, co doświadczamy z Bogiem. Ja dziękuję Bogu naprawdę, że mogę was widzieć, mogę was słyszeć. Myślę, że jeszcze będziemy rozmawiać, bo to naprawdę utwierdza nasze dusze, utwierdza naszą wiarę. Bo niestety, no, jest ta pielgrzymka, która wiedzie przez próby, doświadczenia, przez uciski. Bo Słowo tak Boże mówi, aby wejść do Królestwa Bożego. To się nie da tak, że pstryki już jesteśmy tam. Nie, to jest droga, to jest naprawdę jest trud, to jest mozuł, ale w Jezusie Chrystusie możemy wszystko. Możemy przejść przez to, przez uciski, przez próby, przez doświadczenia, kiedy Mu zawierzymy, kiedy naprawdę z całego serca Jemu się oddamy, to naprawdę wejdziemy tam, mimo że teraz przechodzimy przez próby doświadczenia, przez uciski, ale kiedy zaufamy całkowicie Panu naszemu Jezusowi, naprawdę On nas wprowadzi do Królestwa swojego. I też jesteśmy po to, aby też się tym dzielić, aby sobie tak nawzajem mówić o Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie, o tym, co przeżywamy, o tym, co znosimy, o zwycięstwach, może i o porażkach, ale to jest ważne, aby się wzmacniać. To jest ważne, aby się wspierać, bo naprawdę czasy są złe i trudne, ale my musimy naprawdę utwierdzać się nawzajem. I naprawdę wierzę, że Bóg chce na dzisiaj też utwierdzić nasze dusze, wzmocnić nas, dać nam swoje pokrzepienie, wzmocnienie do dalszej naszej drogi, do dalszej naszej pielgrzymki. Kiedy będą próby, kiedy będą uciski, kiedy będą doświadczenia, to żeby Mu zaufać, bo to jest taka droga. I naprawdę kiedyś wejdziemy do Królestwa Bożego z pomocą Bożą. Amen.
Niech będzie uwielbiony Pan Bóg za Jego dobroć, za miłosierdzie Boże, za to, że radujemy się dzisiaj, bo słyszymy też Słowo Boże. Wspominamy wczorajsze, które dotykało serc naszych i słyszymy dzisiejsze Słowo, które jest takie jasne, takie dobre, takie miłe. Mówią, że najbardziej trudne pytania teologiczne to pytania dotyczące rozwodów, powtórnych małżeństw. Ja powiem taki krótki sprawdzian, taką krótką klasówkę. Czytaliśmy. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I teraz tak. Wiemy, że Żydzi opuszczali swoje żony, czy odprawiali swoje żony często za głupotę. Bo już mu się nie podobała, tak jak Piotrek mówił, za przypaloną zupę, albo za jakieś kłótnie, albo za jakiś tam język ostry, odprawiali. Jezus powiedział, ktokolwiek by odprawił swoją żonę, prowadzi ją do cudzołóstwa, czyli grzeszy. I teraz spotyka ktoś opuszczoną. Wygonił ją mąż z takiego czy z innego głupiego może powodu. Może takiego nie głupiego, ale półważnego. Może ją poślubić, tą opuszczoną? Jak myślicie, może? Dlaczego nie? bo cudzołoży, tak powiedział Jezus. Ktoś spotyka taką pokrzywdzoną, wiecie, płaczącą, opuszczoną kobietę, którą niedobry mąż oczywiście wygonił. Nie jest ona winna, to on jest hardy, to on jest brutalny, to on nie ma litości ani miłości, nie miał. Płacze, mówi, co dalej z moim życiem? Załamało się, rozleciało się. I zwierza się komuś, a ten się lituje nad nią i to bądź moją żoną. Może to zrobić? Z litości? Dlaczego nie? Bo Jezus powiedział, kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Dobrze, a teraz jest wyjątek jeden. Jezus mówi, że za wyjątkiem przyczyny cudzołóstwa, przeteczeństwa, można odprawić. Nie masz grzechu, jeśli odprawisz. I teraz spotykasz taką albo takiego wolnego. Bo rozeszli się, bo cudzołóstwo było powodem. I spotykasz tą pokrzywdzoną stronę. Na przykład tego mężczyznę, który odprawił swoją żonę, bo na cudzołożyła. I zakochujesz się. Możesz? Jest opuszczony. Zobaczcie, też nie możesz, bo to też jest opuszczony. Też nie możesz. Bo kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Powiem tak, jesteście najmądrzejszymi teologami w kraju. Można do was pytania słać. Proste jest, nie ma trudnych rzeczy u Boga. Jak patrzymy tak, jak Bóg mówi, jak patrzymy tak, jak my chcemy, to są bardzo potworne rzeczy do rozwiązania. To są trudne, to są tak powikłane, jak patrzymy z punktu widzenia ludzkiego, nie patrząc, nie myśląc o tym, co Bóg powiedział. Nie myśląc o tym, co Bóg powiedział. Wyłup swoje oko, jeśli cię gorszy. Bo lepiej, jeśli jeden z członków twoich zginie, niż całe ciało miałoby iść do piekła. To jest bardzo wielka pokusa, żeby w swoim sercu, w swoich myślach pofolgować. No bo takiego faktycznie, jak Piotr mówił, cudzołóstwa jawnego, boimy się, wstydzimy się, no co by powiedział? No nie, 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 jak ja bym żył, jak ja bym się w ogóle pokazał, bym musiał gdzieś uciekać na kraj świata. Prawda, boimy się takiego, natomiast możemy i jest taka pokusa, aby w swoim sercu, w swoich myślach cudzołożyć, pożądać. Pan Jezus mówi, wyłup swoje oko, bo twoje całe ciało idzie do piekła. Człowiek, który pozwala sobie na to, całe jego ciało idzie do piekła. Pójdzie do piekła. To nie jest tak, że on jest taki słaby, on takie ma skłonności do kobiet, albo ona ma skłonności do mężczyzn. Nie. I to chyba trzeba rozumieć, może nie, pójdzie do piekła. Jest na drodze, na prostej drodze do piekła. Jeśli w swoim sercu nawet już pozwala sobie na takie myśli. Dlatego mamy być naprawdę dalecy, dalecy, bardzo dalecy i uciekać. Uciekać jak najdalej od tego. Z Ewangelii Jana z 12 rozdziału chcę przeczytać kilka wierszy. 12 rozdział Ewangelii Jana. Najpierw 26 wiersz. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. I od 31 wiersza do 36. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedziałby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Wierzę, że wszyscy chcemy służyć Jezusowi, jak tu jesteśmy. Pragniemy służyć Panu Jezusowi. I chcielibyśmy, żeby Bóg nam wskazał drogę, którą mamy iść, żeby nam wskazał cel, który mamy osiągnąć, żeby służyć Panu, żeby iść za Jezusem, żeby Jemu służyć, że to jest takim pragnieniem naszym. Pan Jezus mówi, kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Wiecie, ludzie często, ja spotykam takich ludzi, którzy w oczekiwaniu na to, że Bóg im pokaże drogę, służbę ich, przestali iść za Jezusem. W ogóle nie myśleli, że mają iść za Jezusem. Stali i czekali na służbę. Ja się modlę o Boże objawienie. Często mówimy, słyszymy to, mówimy, Bóg ma swój plan wobec ciebie, do ciebie, prawda? Bóg ma jakąś służbę dla ciebie. I kochani, jest to tak, już powiem, przerysowane, że takiemu nawet młodemu mówi się o tym, pytaj się Pana o tak, no, tak, tak. Ale wiecie, jak jest bardzo często? Że ci ludzie stają i czekają, aż Pan im powie, gdzie mają iść. A Jezus mówi, jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. I wielu ludzi marnuje swoje życie, oczekując na to, aż Pan im objawi coś, nie idzie za Jezusem Chrystusem. Myślą, że Bóg coś im musi dać, coś szczególnego, wysłać ich do Afryki, albo do Azji, albo do Chin. Ale to nie jest tak. Jezus, który powoływał swoich uczniów, powoływał apostołów, to powiedział, idźcie za mną. To było głównym celem i oni poszli za Jezusem. Oni się nie pytali, Panie, a gdzie nas poślesz? Później przyszedł czas, że Jezus ich wysłał, prawda? Wysłał ich. Pewnego dnia ich zebrał i powiedział, idźcie teraz po dwóch, do każdego miasta, do każdej wioski i głoście, że przybliżyło się Królestwo Boże. I poszli. Ale powołując ich, Jezus nie mówił, słuchajcie, mam pewien plan wobec was. Powiedział, nie, idź za mną. I my mamy iść za Jezusem. I my mamy iść za Jezusem. Kiedyś spotkałem takiego młodego człowieka, który czekał na to, żeby Bóg mu objawił swoją wolę, co on ma robić. Wiecie, a jego, jaką on ma mieć służbę? A chociaż byli młodym małżeństwem, ledwo co, że tak powiem, może rok, może dwa lata, to małżeństwo już było na krawędzi. Nie mieli dzieci jeszcze, ale oni już mieli dość takiego małżeństwa i swojego małżeństwa. A on czekał i on się modlił, on chciał być oddany Bogu, oddany Jezusowi. On mówi, ja czekam się, modlę do Boga, żeby Bóg dał mi służbę. Powiedziałem, twoja służba to twoja żona. Twój dom. Co ty czekasz na służbę? Tak ludzie nieraz pojmują. My mamy pójść za Jezusem. Największa służba. Największe powołanie, kochani. Pójść za Jezusem. Nie ma większego. Nie ma większego. Może zazdrościmy misjonarzom, którzy gdzieś tam wyjeżdżają w dalekie kraje. Największa służba to iść za Jezusem. Nie ma nic większego. Jezus tą służbę zleca każdemu. Jak ktoś chce mi służyć, mówi, to niech idzie za mną. To niech idzie za mną. Pan Jezus mówi, ja gdy będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to mówił, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Pan Jezus mówi, gdy będę wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. To gdzie chce nas pociągnąć? I niewielu rozumie, że na krzyż chce nas pociągnąć. On mówi do swoich uczniów, których wezwał już. Był czas, kiedy wezwał, kiedy szedł i mówi, pójdź za mną. Kiedy zobaczył celnika, powiedział, pójdź za mną i on poszedł. Było to wezwanie. Ale teraz mówi do nich, będę wywyższony, a gdy będę wywyższony, wszystkich was pociągnę do siebie. Jezus pociąga nas do siebie, na krzyż. Gdy będę wywyższony, stamtąd też usłyszysz moje wołanie. Stamtąd też usłyszysz moje wezwanie. Z krzyża też usłyszysz moje wezwanie. Pójdź do mnie. I niewielu chce iść tam. I wielu się wtedy odwraca i mówi twarda to mowa. Cóż jej może słuchać? Bo pójść do Jezusa, za Jezusem na krzyż, to umrzeć. To stracić swoje życie. To przestać żyć dla siebie. To zawsze, zawsze mówić swojej woli nie. A tak Bożej woli. To jest twarde. To jest ciężkie. Ileż to razy chcemy, żeby było tak, jak my chcemy. Prawda? Ileż to razy chcemy. I to tak mocno chcemy, że nie potrafimy pogodzić się z tym, że nie potrafimy zmienić tego. Ileż to kłótnie wybucha, dlatego że ktoś właśnie tak chce. To tak właśnie wybuchają kłótnie. Ponieważ jeden chce tak, a drugi chce tak. Wtedy wybuchają kłótnie. Naprawdę wtedy. A pójść za Jezusem na krzyż, to zawsze mówić swojej woli nie. Tym bardziej, jeśli spełnienie tej woli miałoby wywołać kłótnie. To jest w ogóle już kosmos. No jakże to? Trzeba powiedzieć. Nawet kiedy nikomu nie szkodzi pełnienie mojej woli, mojego ja. Nawet kiedy nikomu nie szkodzi. Może ja na przykład mam 2 godziny czasu i moja żona nic ode mnie nie chce. Ja teraz chcę sobie książkę czytać. Ja chcę książkę czytać. To też jest moja wola. A może Bóg w tym czasie mi mówi, a módl się. I też trzeba powiedzieć nie. Chociaż gdybym czytał tą książkę, to bym z nikim się nie pokłócił. Może bym chrzeciał chrześcijańską nawet książkę, więc byłoby to fajne wszystko. No ale jeśli to się sprzeciwia Bożej woli, to trzeba powiedzieć nie mojej woli, a iść za Jezusem. Trzeba umrzeć dla siebie. A co dopiero, kiedy pójście za moją wolą spowoduje kłótnie. Dlatego tak łatwo powstają kłótnie, bo nie znajdujemy się na krzyżu, nie poszliśmy dalej za Jezusem. Poszliśmy za Nim, kiedy nas wzywał z cła naszego, kiedy nas wzywał z bagna naszego, kiedy nas uwalniał jako tych w cierni uwikłanych, poszliśmy za Nim. Kiedy nas leczył, kiedy dawał nam pokój, poszliśmy za Nim. Ale Jezus mówi, ale teraz, mówiąc o swojej śmierci, zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć, mówi, gdy będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Wszystkich do siebie pociągnę. I to jest takie samo pociągnięcie, to jest, kochani, takie samo wezwanie, to nie jest automatyczne. To jest takie samo wezwanie, świadome, kierowane do naszej woli, do naszego serca. Pójdź za mną, jak to pierwsze wezwanie, pójdź za mną. To nie jest tak, że to pierwsze wezwanie, to celnik musiał wstać, zostawić wszystko i poszedł za Jezusem. Tak? To jest wezwanie, zrobił coś. Ale to drugie wezwanie, to drugie pociągnięcie, to już ja nie wiem, kiedy to się stało, kiedy to się stanie. Nie. To jakoś tak automatycznie pójdzie. Nie, Jezus mówi, pójdź za mną. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Jakie to jest ważne, pozwolić i usłyszeć to wezwanie z krzyża i iść na krzyż, wziąć swój krzyż, wziąć swój krzyż. By umierać na nim dla swojej woli, dla swego ja, dla grzechu. Dlatego. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Wiecie, jakie to są wielkie słowa? Jezus mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem. Patrzcie, ile ten świat istniał. Ile szatan złego już narobił, ile narozrabiał w historii ludzi, wieków, narodu izraelskiego. Ile ludzi zwiódł, ile nieszczęścia przyniosło jego działanie. Powiem, rządził. A Jezus mówi, teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Jaka doniosła chwila się zbliża. Szatan myślał, że posyłając na krzyż, zgubił Jezusa, zwyciężył, odniósł, a to jest jego klęska. Tak? Wiemy o tym, to jest taki prawie że slogan. A to jest prawda. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Teraz, przyszedł moment, przyszedł wreszcie kres temu i teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Czy ja mam się chować? Teraz moja dusza jest zatrwożona i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz? Od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. I mimo, że to tak go bolało, mimo, że taką cenę musiał zapłacić, poszedł. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Kochani, jak umieramy na krzyżu, jak idziemy na krzyż za Jezusem Chrystusem, ten władca tego świata jest wyrzucony. Nie ma mocy. Ale kiedy nie ma krzyża w naszym życiu, ten władca wraca i zdobywa. Kiedy nie ma mocy krzyża w naszym życiu, kiedy nie doświadczamy tej mocy, bo nie umieramy. Jak można było doświadczyć krzyża? Oglądając go? Nawet przypatrując się, jak Jezus szedł i niósł swój krzyż, jak go przebijali, jak stawiali ten krzyż? Jak możesz doświadczyć mocy krzyża? Jak umrzesz na nim? Weź go. Niech cię zaprowadzą tam, gdzie nie chcesz. Niech cię przybiją. Doświadczysz, co to jest krzyż. Kochani, jest mowa o krzyżu, którym się Paweł powiedział, chcę się nim chlubić. Niczym innym nie chcę się chlubić jak krzyżem. Dlatego, że przez ten krzyż ja jestem wolny od świata, a świat nie ma nic do mnie. Przez ten krzyż władca tego świata jest wyrzucony. Władca tego świata, który czyni ten świat atrakcyjnym, on wypełnia ten świat. Szatan wypełnia ten świat. On czyni go atrakcyjnym dla oczu, dla zmysłów. Jeśli nie jest wyrzucony, to i ciebie to kusi. To i ty tego pożądasz. Ale kiedy jest wyrzucony, to jest tylko śmieć. Jeśli nie jest wyrzucony, to cię ciągnie, to cię kusi, to ci budzi jakieś pożądliwe myśli. Ale jeśli szatan jest wyrzucony, ten, który wypełnia, ten, który, powiem, tą barwę tego grzechu nadaje, tego smrodu, ale to ludzie lubią. Ale kiedy jest wyrzucony, to dla ciebie są to śmiecie i plewy. To jest to obrzydzenie. To jest to obrzydzenie. To widzisz to tak, jak masz to widzieć. W pierwszym liście do Koryntian często też czytamy to przed wieczerzą pańską. Dziesiąty rozdział i 21 wiersz. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Wiecie, kiedy tak się czyta to, jest jakoś taki, wiecie, tak to niby prawie, że nie pasuje, prawda? Kielich pański, kielich demonów. Mowa o kielichu pańskim, czymś pięknym, czymś pożądanym, czymś naprawdę wspaniałym, ale zaraz obok tego stoi kielich demonów. Słowo Boże mówi, nie możesz pić kielicha pańskiego. To jest tak dalekie przecież. To jest tak dalekie jak wschód od zachodu. Kielich pański, a kielich demonów. Stół pański, a stół demonów. Przecież to jest tak dalekie. Kochani, to nie jest tak dalekie. To jest tak bliskie siebie. To tak bliskie siebie. Jest stół pański, jest kielich pański, ale szatan obok stawia tobie, jeśli pozwalasz, to stawia jeden obok drugiego. A jeśli pozwolisz, to zdejmuje, zrzuca stół pański, a zaściela swój stół. Jeśli nie szczerzesz, jeśli nie masz bojaźni Bożej, to zamienia ten kielich i mówi, pij, to jest dobre. Czy dzisiaj ludzie, czy jest to w ogóle możliwe? Czy ktoś z was spróbował kielicha demonów? Co to może być, ten kielich demonów? Coś tak okropnego, chyba tego nikt na oczy nie widział. Kielich demonów. Jest dostępny, jest powszechny. Kielich demonów. Kiedy przyjeżdża atrakcyjna gwiazda i na scenie wyprawia, co wyprawia. Piszą o niej, śpiewać za dobrze nie umie, ale wie, co swoim ciałem robić. I wszyscy ci, którzy to oglądają, to jest kielich demonów. To nie jest coś atrakcyjnego. To jest kielich demonów. Jaki kielich pili ludzie? Niedawno taka straszna, przerażająca wieść. Zostawiło małżeństwo swoje dziecko, 4- czy 6-letnie, u znajomych, dorosłych ludzi, 40-letnich ileś, męża i żony. I w nocy zabili to dziecko, zabił to dziecko siekierą. Pijany. Ona 3 promile, czy on 3 promile. Jaki kielich pili? Popełniając taką ohydną zbrodnię. Powiedział, diabła zabiłem. Jaki kielich pili? Czy oni wódkę pili? Oni pili kielich demonów. Jaki kielich pił młody człowiek, który dlatego, żeby zabrać komórkę komuś, wbił mu 5 razy nóż w ciało i zabił go? Jaki kielich pił? No taki, taka ta młodzież brutalna, taki, bo kielich demonów piją. To jest kielich demonów. Jaki kielich pijesz, kiedy otwierasz stronę internetową? Ciekawą stronę? Nie, otwierasz kielich demonów. Pełno tam demonów. Aż się roi, aż gęsto. Aż gęsto. Dlatego Słowo Boże mówi, nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Nie ma, kochani, takiego w miarę czystego stołu w tym świecie. No nie pański, ale dosyć czysty. No nie pański kielich. No tak raczej z świata kielich, ale taki nawet schludny kielich. Nie ma. Nie ma trzeciej drogi. Taki neutralnej. Albo droga do piekła, albo droga do nieba. Nie ma trzeciej drogi. U Boga nie ma. Diabeł powiedział, że są 3, że są 4, że są obojętne, że jesteś wierzący, niepraktykujący, albo praktykujący, jak chcesz. Diabeł to ludziom wmówił, że może być i tak, i tak. Że można mieć za najdroższego Boga, tego prawdziwego Boga, ale można mieć też bożków. Że można poświęcić, no przecież niedzielę poświęcasz i coś tam jeszcze poświęcasz dla Jezusa Chrystusa, dla Kościoła, ale dla siebie też możesz poświęcić. Nie ma. Nie ma, to diabeł tak oszukuje. Ale Bóg mówi, jest kielich mój i kielich demonów, jest mój stół i stół demonów. Dlatego potrzebujemy być pełni Ducha Świętego, aby nas naprawdę oddzielał od tego świata, aby naprawdę nam dawał mądrość, abyśmy mieli zmysł, kochani, abyśmy mogli poznać. Jezus mówi tak do nich. Jeszcze małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie. Drodzy, Pan Jezus mówi, jeszcze małą chwilę jestem. Chodźcie teraz, bo jeszcze jestem. Chodź teraz, bo jeszcze jestem. Wierz teraz, naucz się wierzyć teraz, bo jeszcze jestem. Dzisiaj jest czas łaski jeszcze, ale jutro nie wiesz, czy będzie. I dziwne, Jezus powiedziawszy to, jest napisane, odszedł i ukrył się przed nimi. Wiecie, tak pomyślałem, tak skąpo dał im. Czy skąpo zasadzić, czy skąpo, czy mało im mówił. Ale Jezus nie będzie bez końca i bez końca i bez końca mówił. Powiedział, jeszcze małą chwilę, przyjdźcie teraz do światłości, bo jeszcze małą chwilę tylko jest światłość. Przyjdźcie. Wiecie, i tak prawdę mówiąc, to powinien jak najdłużej tam być między nimi. Ale on im tak na tyle powiedział i tak jasno im powiedział i tak jasno im pokazał. I mówi jeszcze tylko małą chwilę, a później prawie, że niezrozumiałe powiem, wiecie, niewygodne na pewno dla nas. Odszedł i skrył się przed nimi. Przecież powinien pozwolić, powinien 14 razy powiedzieć, chodźcie, bo ja zaraz odejdę.
Tak się dzisiaj wielu wydaje ludziom, że zawsze zdążą przyjść do Jezusa Chrystusa. No zawsze, bo On tak kocha. Zawsze, bo On zawsze jest otwarty. Bo zawsze to niebo jest otwarte. Zawsze łaska jest darowana. A więc jeszcze dzisiaj mogę iść do swojego kielicha. A więc jeszcze dzisiaj mogę mieć cudzołożne myśli. A więc jeszcze nie muszę skończyć z tym. Bo jutro, pojutrze, za tydzień, nie wiem kiedy. Bóg będzie. No przecież Pan Jezus zawsze jest. Ale On mówi, przyjdź do mnie teraz, małą chwilę jeszcze, a później odszedł i skrył się. Wykorzystaj ten czas łaski. Dzisiaj. Pan Jezus mówi wyraźnie, Słowo Boże mówi wyraźnie i zachęca nas wyraźnie. Nie odkładajmy, drodzy, jeśli nas gorszy prawe oko, wyłup to oko. Nie mów, że to jest niemoralne, wyłupać sobie oko. Idź na krzyż. Możesz tam umrzeć. Wiecie, to jest wspaniałe. Ja powiem tak, nie muszę sobie wyłupywać oka, ani ręki odcinać, bo jest krzyż. Jakby nie było krzyża, chyba bym sobie musiał wyłupać. Bo nie dałbym rady. Jakby nie było krzyża, na którym mogę umrzeć dla swojego ja, dla swoich pożądliwości, chyba bym musiał sobie i ręce odciąć. Musiałbym, bo inaczej całe ciało do piekła. Lepiej, żeby zginął jeden człowiek, członek. To nie ma, kochani, to nie ma przesady. Ale jest krzyż. Słowo Boże mówi, dla tych, którzy wierzą, jest mocą Bożą. Tam nie tylko powiem, uratujesz swoje oko, tam uratujesz swój język, tam uratujesz swoją rękę, tam uratujesz swoją nogę, tam uratujesz swoje myśli, uratujesz. Bo umrzesz, umrzesz dla świata, a świat umrze dla ciebie. Chwała Bogu za to, że jest krzyż, jest moc krzyża. Że Pan Jezus powiedział, jak tam będę, to pociągnę was do siebie. Kochani, to jest moc Boża, to nie jest coś przerażającego wziąć swój krzyż i iść za Jezusem. To jest droga do zwycięskiego życia, to jest droga do prawdziwej wolności. I się nie dziwię, że Paweł powiedział, tym się chcę chlubić, tym chcę się chlubić, bo przez krzyż ja umarłem dla świata, a świat umarł dla mnie. Jakie wspaniałe, jaka wspaniała wolność. I Jezus Chrystus ją przygotował. Wyrzucił władcę tego świata. Wyrzucił. Już nie musicie ciągnąć świat i nie musicie zwyciężać świat. Bo już go nie wypełnia szatan. Dla ciebie nie. Wyrzucił. Czy teraz moja dusza jest zatrwożona? Co powiem? Ojcze, zachowaj mnie. Nie. Chociaż moja dusza jest zatrwożona. Na tą godzinę przyszedłem. To zapłacił Jezus Chrystus. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności za Jego miłość, za Jego zwycięstwo. Amen.